Kwadrans po 11 w sobotnie przedpołudnie w Radiu Zachód. Zaczynamy Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa. Niestety w dalszym ciągu publicystyka i rozmowy z gośćmi przeprowadzamy w formie zdalnej. Przypomnę, w Lubuskim Forum po 2 osoby na antenie, 3 pary w sumie, każde około 12 minut czasu antenowego. No i ta sama tematyka dla wszystkich Państwa. Pierwsza dwójka gości, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam także Mirosława Marcinkiewicza, reprezentującego Platformę Obywatelską.
Dzień dobry wszystkim.
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o tarczy antyinflacyjnej 2.0 i od tego tematu zaczniemy. Przypomnę, ustawa przewiduje czasowe obniżenie do zera VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5% na ciepło oraz do 8% na paliwa. Łączny spadek dochodów, policzono to, budżetu państwa oszacowano na nieco ponad 11,5 miliarda złotych. Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca, czyli tymczasowo. Szacunkowo wszystkie te działania pozwolą pozostawić w portfelach Polaków od 100 do 300 zł miesięcznie. I teraz pytanie do Państwa. Jak Państwo postrzegacie działania rządu mające na celu zminimalizowanie skutków światowego kryzysu gospodarczego, który dotyka także nasz kraj? Czy można było zrobić coś więcej? Jeśli tak, to co? No i pierwsze pytanie do pani poseł również. Czy interwencja państwa była konieczna?
Powiem tak, była konieczna zdecydowanie, dlatego że ten wzrost cen rzutuje na życie wszystkich mieszkańców Polski, a najbardziej na tych, którzy mają mniejsze portfele, stąd i mniejsze dochody, stąd interwencja państwa absolutnie jest tu konieczna, by ulżyć tej presji inflacyjnej, jaka no niestety nie jest przyczyn naszych, bo przecież to nie jest polski problem, jest to Unii Europejskiej, kryzys energetyczny, w całej Unii wzrost cen, ale chce nasz polski rząd pomóc Polakom i rzeczywiście kilka milionów Polaków skorzysta na przykład na dodatku osłonowym, zmniejszy koszty czynszowe, ale wiele innych kosztów się zmniejszy. Bardzo ważne jest to, że jest zerowy podatek VAT na żywność, na gaz i także dla rolników na nawozy sztuczne. Uważam, że zrobił to, co mógł rząd i że to było słuszne.
Pani poseł, opozycja zarzuca wam, że te działania zostały podjęte zbyt późno.
No oczywiście opozycja zawsze mówi w taki sposób, za późno, nie wtedy, a sprzeciwia się kiedy indziej. Także uważam, że pozycja tutaj to jest hipokryzja taka, narzekanie, żeby narzekać. Zresztą nie słuchają argumentów, nie czytają uzasadnień. Mówią tylko to, co mają politycznie powiedzieć, żeby się sprzeciwić. No i taką mamy opozycję, która jest totalną, ale nie merytoryczną.
No to poproszę przedstawiciela opozycji, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
No to merytorycznie może. Najpierw było złe zarządzanie i utrata w ogóle panowania nad gospodarką i budżetem, a później jest tarcza. Bo ta tarcza nie wzięła się znikąd. To, że tarcza pomoże najsłabiej uposażonym, no dobrze, bo faktycznie oni by chyba nie przeżyli w tym momencie, ale są pewne źródła tego. Pierwsze źródło to jest wprowadzenie bezwładu, a właściwie to się nazywa podobno Nowy Ład, który spowodował jeden wielki, kompletny chaos i wyciąganie pieniędzy z kieszeni. To wysoka inflacja, jedna z najwyższych w Europie. W Europie inflacja jest średnio niższa od co najmniej 4 punkty procentowe. W tej chwili zbliżamy się do 9%. To, co tarcza antyinflacyjna przyniesie, to inflacja natychmiast to zabierze jeszcze z nawiązką. Obniżenie wartości złotówki. To prezes NBP-u się chwalił, że on celowo obniża wartość złotówki i zrobił to bardzo skutecznie, że złotówka jest najsłabszą walutą od bardzo, bardzo wielu lat. Stopy procentowe, za późna reakcja. Znowu, nie wiem komu pan prezes NBP chciał zrobić dobrze, ale spowodował...
Ile razy zmieniane te były stopy procentowe w ubiegłym roku?
Pani poseł, Stopa procentowa wynosi w tej chwili 2,25. To jest stopa referencyjna, podstawowa stopa. To jest u wielu ekonomistów tak uważa. Za mało przy inflacji bliskiej 9%. Zobaczymy, co będzie w tym roku, ale inflacja tak szybko nie spadnie.
Obniżamy o 1,5 punkta procentowego. Inflację.
Obniżamy. Pani
działaniami rządu.
Inflacja
tak
wynosi 2,25% w tej chwili, a nie inflacja. Inflacja wynosi 8,6% i takie są fakty. Wszyscy za inflację zapłacimy. Niestety tarcza antykryzysowa czy tarcza antyinflacyjna nie obejmuje przedsiębiorców. Przedsiębiorcy podają w tej chwili przykłady, w jak trudnej sytuacji są, poza właśnie tym ładem całym. Podwyżki cen gazu powodują, że niektórzy z nich dosłownie po 400-500% więcej mają płacić za gaz. Są konkretne przykłady tego, podczas, że nie dam radzą. Piekarze,
ale
cernie,
Polski Ład przyniesie korzyści.
Podczas wystąpienia w Sejmie, panie przewodniczący, podczas wystąpienia w Sejmie premiera posłowie Platformy podnieśli do góry tabliczki z napisem PiS równa się drożyzna i zaczęli też skandować takie samo hasło. No i teraz pytanie, panie przewodniczący, po tym happeningu można odnieść wrażenie, jak to niektórzy komentatorzy twierdzą, życia politycznego, że Platforma kryzys globalny wykorzystuje do politycznej walki w Polsce, bo nawet, jak twierdzą niektórzy, no średnio rozgarnięty ekonomista wie, skąd wzięły się wzrosty cen na paliwa, na surowce energetyczne, które z kolei przekładają się na ceny w kraju. A Platforma to wie, albo udaje, że nie wie.
To znaczy, rozumiem,
Platforma wykorzystuje każdą sytuację.
Rozumiem, że plagi egipskie spadły nagle, biedny rząd robił co mógł. Wie pan, panie redaktorze, ja usłyszałem tutaj taki humor, bo może w ten sposób chyba trzeba do tego podejść. Pytanie do pana premiera. Co by pan zrobił, co by pan radził tym, którzy są zdenerwowani rosnącymi cenami prądu i gazu? Radziłbym oglądać TVP. Tam nie rosną. Więc albo się będziemy cieszyć i udawać, że czegoś nie ma, albo podejmować określone kroki. Inwestycje w Polsce nie rosną.
Ale to jest nieprawda. Opozycja zaklina rzeczywistość z dnia na dzień.
Inwestycje w Polsce są najniższe od całego szeregu lat. Pan premier Morawiecki zakładał, że będą rosły do 25% produktu, a w tej chwili nie osiągają nawet 17%. Proszę nie zaprzeczać faktom.
Ale czy zapominamy o pandemii i o tym, co było?
Interwencja państwa ma związek z kryzysem covidowym dotykającym...
Czy to teraz trzeba
interwencja
było
państwa.
Nowy Ład jest premier, wyjściem
szanowni
do
państwo,
przodu po kryzysie covidowym.
Nogami do przodu.
Szanowni państwo, jeśli tutaj zostało przywołana osoba premiera, premier powiedział tak, interwencja państwa ma związek z kryzysem przede wszystkim covidowym, dotykającym globalną gospodarkę i inflację.
Oczywiście.
No i teraz panie przewodniczący, niech pan wskaże wspólny mianownik z polskim rządem, który w ocenie Platformy jest odpowiedzialny za drożyznę, a z pandemią światową.
Tu jest bardzo wiele rzeczy. Wspomniałem o złym zarządzaniu inflacją w Polsce. Tutaj chyba co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Wszyscy twierdzą, że prezes NBP podejmował błędne całkowicie decyzje. Za późne,
nie wszyscy,
za wolne.
Tylko opozycja.
Ja w tej chwili nie mówię o opozycji, tylko mówię o ekonomistach, którzy śledzą te rzeczy na bieżąco i komentują po prostu, a nie opozycja. Ja powtarzam tylko zdanie fachowców. Inne sprawy to są rzeczy związane z tym, w jaki sposób Polska współpracuje z innymi. Jeżeli jest w ciągłym konflikcie ze wszystkimi sąsiadami dookoła i z całą Unią Europejską, to obniża wiarygodność Polski w gospodarce.
Szanowni państwo, w tym temacie jedno pytanie do obojga, bo tutaj państwo spieracie się co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za kryzys, ale w Sejmie nad ustawą antyinflacyjną zagłosowali niemal wszyscy, od prawa do lewa. To jak to wytłumaczyć?
Bardzo,
jak to wytłumaczyć?
Ze strony ze strony opozycji bardzo prosto. No, część ludzi najsłabiej uposażonych nie poradziłoby sobie przy takiej drożyźnie, która będzie rosła i ta inflacja będzie przecież. Jeżeli obniżony zostanie VAT na benzynę, tu pytanie, o ile to może spaść w ogóle, to jest inna rzecz, ale każda obniżka powoduje obniżenie kosztów dla działalności gospodarczej.
Ale już dla od 1 lutego 70 groszy na litrze
ale
paliwo,
trzeba dożyć
tak?
do lutego.
Czy to nie jest
trzeba do lutego dożyć.
A od grudnia mamy 20-30 groszy, tak? Od 20 grudnia.
Szanowni Państwo, jeszcze jedno pytanie. Jedno pytanie w innym obszarze, bo czasu jest coraz mniej, a nie chciałbym, żeby nam gdzieś uciekło, bo do wszystkich dzisiaj osób tutaj będę to pytanie kierował, bo w mijającym tygodniu głośno było o zachowaniu posła Bartosza Sienkiewicza z Platformy. Poseł miał podczas posiedzenia Sejmu być pod wpływem alkoholu, z naciskiem na słowo miał. W mediach pokazywany był film, na którym... Proszę mi dać skończyć, pani poseł. W mediach pokazywany jest film, na którym widać, jak chwiejnym krokiem pan poseł zmierza w stronę Borysa Budki, po czym ten zrywa się z miejsca i wyprowadza kolegę z sali. Na nagraniu słychać też głosy posłów, którzy głośno krytykują postawę Bartosza Sienkiewicza. Szef klubu Platformy zaprzeczył potem, by poseł opozycji był pod wpływem alkoholu. Jednak film i reakcje parlamentarzystów pokazują, że było wręcz przeciwnie. No i teraz chcę Państwa zapytać o ocenę tej sytuacji oraz o to, czy tego typu sytuacje robią na Państwu wrażenie, czy mają wpływ też na opinię publiczną. Panie Przewodniczący, od Pana zacznę.
To znaczy, nie widziałem filmu, panie redaktorze, i nie słyszałem o tym, żeby żyła tym cała Polska, bo Polska żyje nadmiarowymi śmierciami, aferą Pegasusa, ale w tej sprawie, wie pan, byłbym bardzo ostrożny. Ja tego nie widziałem, ale powiem szczerze, że sam kiedyś z przyczyn zdrowotnych i to, jak się okazało, dosyć poważnych, miałem kłopot z utrzymaniem równowagi. Nie wypiłem chwileczkę. Proszę mi dać skończyć. Nie wypiłem, a zresztą ja nie piję alkoholu prawie wcale, tak nawiasem mówiąc. Więc ja nie wiem, ktoś naprawdę przebadał pana posła, można takie oskarżenia rzucać jednak bezpodstawnie. Ja nie znam sprawy, nie chciałbym mówić ani w tą, ani w tamtą stronę, ale byłbym bardzo ostrożny, bo sam miałem tego typu incydent neurologiczny, który niestety dobrze się skończył, ale byłbym naprawdę bardzo ostrożny. Nie wiem, panie redaktorze, jak to skomentować.
Proszę mnie zrozumieć, to pytanie, które zadałem, nie ma na celu rozstrzygnąć, czy pan poseł był, czy nie był pod wpływem. Mógłby zrobić tylko wykonany test, którego zresztą nie zrobiono. Ja pytam o sytuację. Czy ta, którą widzieliśmy, robi na panu wrażenie, pan nie widział, ale może pan słyszał, czy skłania do przemyśleń, czy to, co zobaczyliśmy, być może w pana ocenie to była medialna manipulacja?
Ale wie pan co, ja nawet w ten sposób nie mówię. Po prostu ja nie wiem tego. Nie wiem, co, jak się do tego ustosunkować. Czy posłowie mają być trzeźwi? Oczywiście. W sposób jednoznaczny nie ma o czym mówić. Ale chyba tak jak sobie nie wyobrażamy, żeby przy wejściu do Sejmu stał ktoś z alkomatem, tak samo jak to się nie dzieje, nie wiem, wchodząc do pracy, czy w takie miejsca, gdzie my funkcjonujemy. Ale oczywiście potępiam całkowicie jakby stany upojenia i właśnie próba pełnienia obowiązków. Takie rzeczy się zdarzały, ale byłbym naprawdę bardzo ostrożny i nie jestem w stanie ocenić, czy pan poseł Sienkiewicz w takim był stanie. No, nie mamy na to żadnych przesłanek, żeby w ten sposób do sprawy... Nie wolno kogoś oskarżać bezpodstawnie.
Ale tego nie robimy. Pani poseł, czy na pani robią wrażenie tego typu sytuacje? Czy to nagranie uprawdopodabnia domniemane zarzuty o nietrzeźwości posła?
Było to żenujące, bo ja widziałam, byłam wtedy na sali, jak się zachowywał pan poseł i uważam, że zrobiło to wrażenie na nas wszystkich, nie mówię o opozycji, bo pewnie ma odmienne zdanie jak zwykle. Zrobiło na nas złe wrażenie, ponieważ jesteśmy jakąś wspólnotą o wysokich, powinniśmy być, wysokich moralach. Jesteśmy Sejmem Rzeczypospolitej i tu nagle pojawia się osoba, po której widać, że może być pod wpływem alkoholu, ale powinno było być wykonane badanie rzeczywiście i wtedy pan poseł Budka powiedziałby, nie, to była jakieś wydarzenie chorobowe, nie było użycia alkoholu.
No ale
nie
może wykonał... było, no może było.
Może było, ale nie zostało wykonane badanie. Ja nie twierdzę, że alkomat ma stać na dzień dobry, bo to byłoby śmieszne i niepoważne. To byśmy się uważali za, nie wiem, za alkoholików potencjalnych, ale w tym wypadku należało dla dobra swojego obozu wykonać takie badanie. I to źle wygląda publicznie, bo ludzie są na pewno różne komentarze. Także tutaj, takie komentarze negatywne, na pewno.
I tutaj zamykam jakby dyskusję w tych dwóch obszarach tematycznych, które dzisiaj zaproponowałem. Dziękuję państwu serdecznie, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, życzę w dalszym ciągu słońca.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, życzę dużo zdrowia i miłego weekendu.
I za moment powracamy w Lubuskim Forum z drugą parą gości. I powracamy, Lubuskie Forum, druga odsłona i kolejni goście, poseł Bogusław Wątor, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz Piotr Bodnar, reprezentujący Konfederację.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
I też pierwsze pytanie dotyczące działań rządu w walce z drożyzną, w walce z inflacją. Mamy przyjętą ustawę antyinflacyjną 2.0. No i teraz również poproszę o panów ocenę, czy można było zrobić coś więcej, czy trzeba było robić coś więcej, czy przede wszystkim interwencja państwa była konieczna, panie pośle?
No oczywiście, że interwencja państwa była konieczna i tak jak już tutaj mówił pan Marcinkiewicz, ta interwencja była spóźniona. Myśmy mieli zaklinanie rzeczywistości. Najpierw było opowiadanie przez prezesa NBP, że jako mamy znakomitą sytuację finansową, nie ma potrzeby zmieniać stóp procentowych i innych rzeczy, a później się okazało, że się wszystko wali i że mówiono, że praktycznie nie mamy inflacji, albo że ta inflacja jest minimalna, a okazuje się, że inflacja dzisiaj w Polsce jest jedna z najwyższych, a może najwyższa w układzie państw takich normalnie funkcjonujących. Więc to jest praktycznie biorąc tragedia. Do tego miały nie być podwyżki gazu, prądu. To słyszeliśmy wielokrotnie wypowiadane przez członków rządu, przez premiera. A co mamy? No to każdy widzi powiedzmy swojej rzeczywistości. Mamy drożyznę, ceny, inflacja idzie do góry, będzie tak przewidują, ja nie jestem tutaj specjalistą, ale specjaliści przewidują, że będzie dwucyfrowa, niestety, nad czym ubolewam. I tutaj trzeba było po prostu pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Trzeba było pomóc szkołom, szpitalom, DPS-om. I tutaj cieszę się, bo myśmy wnieśli te poprawki, że te poprawki zostały przyjęte. Dobrze, że są taryfy na gaz i zerowy podatek VAT na żywność. Myśmy też o to postulowali jako Lewica, no bo to powinno być. Tylko, że to już wszystko, myśmy mówili od dłuższego czasu, no a dopiero teraz jest wprowadzane. Jeszcze też nie weszło w życie, bo jeszcze Senat, jeszcze podpis prezydenta, więc to wszystko jest no nie w czas, spóźnione i praktycznie biorąc odczuwają to najsłabsi, a z drugiej strony dla gospodarki, dla przedsiębiorców de facto nie ma nic do zaproponowania.
A może to nie rząd jest winien, a ta niewidzialna ręka rynku, bo jak pan wie, w gospodarkach rynkowych to nie rządy kształtują ceny na rynek. No w tym konkretnym przypadku, o którym rozmawiamy, to są paliwa, to są energia, to są ceny pakietów emisji CO2, w końcu COVID i pandemia.
Ma pan w pełni rację, że przecież nie rząd za to odpowiada, tylko sytuacja gospodarcza i to nie tylko w Polsce, bo Polska nie jest oderwana od rzeczywistości, ale to, co się dzieje w Europie, to, co się dzieje na całym świecie, tylko rząd jest od tego, żeby w porę i umiejętnie reagował. No i tutaj patrząc, jak my wyglądamy na tle innych państw, no to za ciekawie to nie wygląda. A ja obawiam się, że będzie jeszcze gorzej, bo my na przykład cały czas mówimy o tym, że gaz z Rosji trzeba jak najszybciej ukrócić, żeby tego gazu z Rosji nie było. A my ten gaz kupujemy na przykład od Niemców. My mamy też jeszcze największe dostawy póki co jeszcze w tym roku są właśnie z Rosji. One się kończą w tym roku. W przyszłym roku trzeba będzie renegocjować umowę. Ja jestem ciekaw, jak Rosjanie podejdą, czy Polacy, do renegocjacji tej umowy. A może w ogóle nie podejdziemy do tej umowy, tylko ciekawe wtedy, skąd weźmiemy gaz. Pytanie jest, jak Rosjanie się zachowają, czy nam tych tej cen nie podwindują i wtedy jeszcze pójdą następne podwyżki. Także to jest wszystko do faktycznie tutaj pokazuje ten interwencjonizm państwa, który jest możliwy w układ gospodarki, a to wszystko wpływa później na cenę paliw, a ceny energetyczne praktycznie biorąc, tu się też chyba pan ze mną zgodzi, tak jak ja się z panem zgodziłem, wpływają na gospodarkę, a gospodarka, czyli na te ceny, przenosi się na to, ile my mamy w portfelu.
I teraz głos Konfederacji, Piotr Bodnar, czy interwencjonizm państwa był konieczny, był potrzebny?
Konieczny na pewno w takiej sytuacji, kiedy zbliżamy się już do dwucyfrowej inflacji, 8-6 w tej chwili, patrząc jak to się rozwija z miesiąca na miesiąc, myślę, że to jest tylko kwestia czasu i nie wiem, czy ta bezwładność, jeśli tak mogę się wyrazić, tej pomocy, która została jeszcze właściwie nie została uchwalona, bo jeszcze czekamy na kolejne legislacyjne kroki, to jednak potrwa. To nie jest tak, że po uchwaleniu czegoś od razu znika inflacja, czy maleje, czy utrzymuje się na stałym poziomie. Ale problem jest też taki, że ten potworek inflacyjny przez bardzo długi czas niestety był ubierany w takie ubranko propagandy sukcesu i przez pana prezesa NBP i to jest też problem. Właściwie reakcja mogła być dużo wcześniej. Również podnoszenie stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej też tutaj nie działała w taki sposób, w jaki mogłaby działać. No i tak naprawdę obywatele tego kraju tracili pieniądze już właściwie od 2 lat. Ja przyznam, że w 2020 roku 161 miliardów dług publiczny. To jest dług, który już był. A według metodyki Unii Europejskiej to jest 290 miliardów i 1,3 biliona złotych. Na minusie jesteśmy, drodzy państwo. Także nie musiały być podjęte.
A nie wydaje się panom w zasadzie, że dyskusja o drożyźnie w naszym kraju sprowadza się do naszego krajowego podwórka, a mniej mówi się o jej przyczynach, o tym skąd się wzięła, o tym co spowodowało efekt wysokich cen, co spowodowało, że są wysokie rachunki za gaz, za prąd? Panie pośle.
No ależ oczywiście, i myśmy się do tego przyłożyli, bo to nie jest tak, że Komisja Europejska nie zauważała problemu, tylko przypomnę, że za rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy premierem był pan Donald Tusk, był projekt dotyczący wspólnej europejskiej polityki energetycznej. I myśmy to zbojkotowali, no bo oczywiście trzeba by na to było wyłożyć pieniążki, to by było kosztem między innymi środków, które nasz kraj dostaje, więc Donald Tusk postawił weto i ten pomysł wspólnej właśnie polityki energetycznej, zabezpieczenia poszczególnych państw i innych rzeczy, pełzł na niczym. Później przyszły rządy PiS-u, które dalej podtrzymywały ten kierunek działania, więc dlatego dzisiaj w Europie każde państwo sobie rzepkę skrobie, tak by można było powiedzieć, właśnie przez postawę polskich rządów Prawa i Sprawiedliwości obecnie, a wcześniej Platformy Obywatelskiej. Dalej, patrząc na to, jak też przypomnę jeszcze historycznie, Rosja chciała budować drugą nitkę przez Polskę, jak pamiętamy, gazociągu, z czego my byśmy też skorzystali, mieli też tutaj dopływy gazu. My żeśmy znowuż postawili weto. Doprowadziło to do tego, że jest budowana nitka przez Bałtyk, więc to nie jest tak, że my żeśmy się nie przyczynili globalnie do tej sytuacji, która dzisiaj istnieje. I,
dokładnie, machanie szabelką nie zawsze jest skuteczne, prawda?
No tak uważam.
No proszę bardzo, zatem Konfederacja, Piotr Bodnar.
Tak, to tutaj muszę się zgodzić z przedmówcą. No tak to wygląda, jeśli chodzi o te rządy, które powiedzmy przeplatały się jedne z drugimi, czyli PO-PiS. Pewne rzeczy zostały zaniedbane, a jeśli chodzi o naszego aktualnego rządzącego, czyli Prawo i Sprawiedliwość, no niestety polityka zagraniczna, mamy przykład ostatnio z ambasadorem, prawda, Czechy, to była skandaliczna sytuacja i to się dzieje niestety bardzo często. My nie mamy w tej chwili skutecznej polityki zagranicznej, a puszczenie się i machanie szabelką to nie jest odpowiedź na współczesne problemy, jakie się pojawiają na świecie.
No to jeszcze jedno pytanie, poproszę o syntetyczną odpowiedź co do tego pierwszego obszaru naszych rozmów. Czy rząd zrobił zatem wszystko, co mógł w tej chwili, obniżając podatki w kluczowych obszarach gospodarki? Króciutko. Panie pośle, pan zaczyna.
Znaczy, czy wszystko zrobił? Zawsze można więcej, jak to się mówi. Pamiętajmy, że my nie mamy jako opozycja i tutaj i parlamentarna, i pozaparlamentarna, i pan jako dziennikarz wszystkich danych, bo to ma minister finansów, on się nie dzieli tymi informacjami, to ma rząd, on się nie dzieli tymi informacjami.
Ale proszę,
to tak w pandemii też nie wiemy, co się dzieje i nagle widzimy, że prawie wszyscy doradcy, prawie cały zespół, który pracował nad walką z pandemią, rezygnuje. To świadczy o tym, że coś złego, że tak powiem, się dzieje, o czym też nie do końca wiedzieliśmy. I tutaj czy powinno się zrobić coś więcej, no to moim zdaniem tutaj jest brak w dużej ilości danych.
Konfederacja, Piotr Bodnar.
Uważam, że zrobił tyle, ile potrafił zrobić w ten sposób. Za mało było współpracy z opozycją, bo na przykład Konfederacja już w listopadzie, zresztą skopiowano, można powiedzieć, część z naszych pomysłów, jeśli chodzi o tarczę antyinflacyjną. Zresztą nasi posłowie dziękowali PiS-owi za to, że troszkę żartobliwie oczywiście, że PiS wykorzystał pomysły. Natomiast gdyby to zrobił kilka miesięcy wcześniej, myślę, że ta reakcja ekonomiczna byłaby szybsza.
No i teraz to pytanie, które także kierowałem do panów, do państwa w pierwszej parze moich rozmówców. Czy na panów robią takie wrażenia, takie sytuacje sejmowe, które mieliśmy w tym tygodniu? Mam tutaj na myśli posła Platformy Obywatelskiej, który rzekomo był pod wpływem. Moje pytanie brzmi następująco. Czy powinny funkcjonować jakieś specjalne przepisy, jakieś regulacje w parlamencie na wypadek podobnych zdarzeń, jak te, których no, byliśmy świadkami w tym tygodniu? Panie pośle, pan zaczyna.
No, panie redaktorze, to jest na pewno przeogromnie trudny temat w sensie merytorycznym i trudny do jednoznacznej odpowiedzi, między innymi dlatego tutaj do tego jednostkowego przypadku, no to też nie wiemy, czy tak było, czy nie. Od tego trzeba zacząć. Druga rzecz, to pamiętajmy, że parlamentarzyści pracują 24 godziny tak naprawdę na dobę. No i pytanie jest, kiedy gdzieś byśmy uszczelili i wyciągali z tego takie czy inne daleko idące wnioski. Trzecia rzecz, ja nie przypominam sobie parlamentu, gdzie by, załóżmy, nie było w restauracji parlamentarnej sprzedawane alkoholu. U nas w Polsce w tej chwili nie ma, praktycznie biorąc, bo nie ma takiej możliwości, żeby zakupić. A tak powiedzmy reasumując to, no to ja dziwię się mediom publicznym, dziwię się rządzącym, że ten temat nakręcają, bo to jest właśnie
Panie pośle, w historii polskiego parlamentaryzmu
sprawujących władzę. My, nie mając konkretnych dowodów, nie wiedząc do końca, o co chodzi, bijemy pianę, praktycznie biorąc i pokazując społeczeństwu, jakich mamy złych parlamentarzystów, jakich mamy złych ludzi rządzących i tak dalej. To niczemu dobremu, niech mi pan wierzy, nie służy i
ale
tak nie powinniśmy.
Ja się z panem zgodzę, w historii polskiego parlamentaryzmu znamy już takie przypadki podobnych zachowań. Dlatego pytam raz jeszcze, jak powinna zachować się w podobnych sytuacjach polska klasa polityczna? Czy piętnować, czy dyscyplinować takie osoby, czy trzeba wypracować jakieś inne mechanizmy?
Bo to jest temat i problem, gdzie w Stanach Zjednoczonych prezydent rezygnował za podsłuchy opozycji
i
były wyciągane konsekwencje, a u nas pod dywan się to zamiata, nie chce się powołać komisji śledczej, żeby wyjaśniła tą
sprawę. Konfederacja.
No, tu jest problem. Bardzo chętnie zaczął, natomiast chciałbym nie przerywać przedmówcy.
Bardzo proszę pana.
Szanowni państwo, już pomijając zupełnie kwestię posła Sienkiewicza, ponieważ my tutaj opieramy się tylko i wyłącznie na domniemaniach. Nie wiemy, czy ten pan był pod wpływem alkoholu, czy inny.
Pełna zgoda.
Dokładnie. Także to jest jedna rzecz. Ja powiem to z perspektywy zwykłego pracownika w dużej firmy, fabryki. U nas jest tak. Jeżeli pracodawca złapie mnie, ma podejrzenie, że jestem nietrzeźwy, w tym momencie jest badanie trzeźwości. Jeżeli ono potwierdzi, że jakąkolwiek nietrzeźwość, przyjeżdża policja, bada nas i jeżeli przekroczymy próg odpowiedni, czyli to jest chyba 0,2, jesteśmy zwalniani dyscyplinarnie. Dla mnie to jest jednoznaczna rzecz. W ten sposób to powinno funkcjonować. Ludzie, którzy decydują i mówię, oddalam się w tej chwili od posła, który nie wiadomo, czy był nietrzeźwy, czy nie był. Natomiast w ten sposób to powinno działać. Prosta sprawa.
I tutaj kończymy temat.
To jest rodzaj pracy wykonywanej, tak? Jeżeli jesteś nietrzeźwy, czy pod wpływem środków odurzających, jak możesz decydować o najważniejszych sprawach w państwie?
Poseł Bogusław Wontor reprezentował Lewicę. Dziękuję pięknie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Był także z nami Piotr Bodnar, reprezentujący Konfederację.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Lubuskie Forum i ostatnia odsłona naszego spotkania, ostatnia dwójka gości. Anna Komar reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam panią.
Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Jest także z nami Karol Zieleński, reprezentujący wojewodę lubuskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
No i teraz pytanie dotyczące tarczy antyinflacyjnej 2.0. Czy potrzebna była, czy konieczna była interwencja państwa, czy być może rynek powinien sam wyregulować ceny, jak twierdzą ekonomiści? Zacznijmy od Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani Anna Komar.
Tarcza antyinflacyjna była potrzebna, ale już jakiś czas temu. To jest teraz już gra na czas. To będzie bardzo kosztowna dla budżetu. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe już sygnalizowaliśmy dużo, dużo wcześniej, że będą ogromne kłopoty z gospodarką. Gospodarka to jest system naczyń powiązanych. Kłopoty jednej branży wpływają na pozostałe branże. Ja myślę, że ta teoria samoregulowania gospodarki nie ziści się niestety. Gospodarka się nie ureguluje, działania były podjęte już zbyt późno, a tak naprawdę propozycja rządu to jest w tym momencie bardziej tabletka przeciwbólowa niż lekarstwo. Moi zacni przedmówcy słusznie zauważyli, że jeszcze nie tak dawno, kilka tygodni temu, zarówno prezes NBP, pan Glapiński, jak i rządzący mówili, że nie ma powodów do zmartwień, Polska kraina miodem i mlekiem płynąca, a tutaj widzimy, jak z dnia na dzień prostym obywatelom żyje się coraz gorzej. My jako PSL, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, często jesteśmy opozycją, ale nie opozycją totalną, ale merytoryczną. To my mieliśmy programy, projekty, propozycje dla obywateli, jak dobrowolny ZUS, emerytura bez podatku dla wszystkich i te rozwiązania, chociażby jak zerowy podatek VAT na zdrową żywność, to były nasze propozycje, ale już wiele, wiele tygodni temu. Wzrost cen nawozów dla rolników to jest zabójstwo dla tej branży. Obawiam się również, że te działania takie jakby miały powstrzymać nadchodzący ogromny kryzys, ponieważ tarcza by to obowiązywała przez pół roku. I co dalej? Niektórzy eksperci twierdzą, że w lipcu możemy mieć inflację nawet rzędu 10%. Co wtedy zaproponuje nam rząd?
I teraz Karol Zieleński, pan słyszał to stwierdzenie, tarcza antyinflacyjna to jest tabletka na ból głowy, a nie lekarstwo.
To nie jest ani tabletka, ani lekarstwo. Jest to realne działanie rządu. Obserwujemy, co się dzieje w Polsce, ale też na świecie. Proszę zwrócić uwagę, że w głównej mierze za inflację, która występuje u nas w kraju, ale też na całym świecie i w całej Unii Europejskiej, odpowiedzialna jest nie bieżąca polityka rządu, czy wcześniejsze działania rządu, ale składa się na to w jednej mierze pandemia. Z drugiej strony gra cenami surowców przez dużych graczy międzynarodowych. No tutaj premier Mateusz Morawiecki literalnie wskazał, że działalność polityki zagranicznej Rosji wpływa na te ceny gazu. One są sztucznie napędzane. Mamy też kłopot z tymi ETS-ami Unii Europejskiej, opłatą środowiskową. To wszystko się przekłada. Działania rządu są adekwatne. Mówiła tutaj pani przed chwilą o cenach nawozu, natomiast wczorajsza ustawa zakłada 0% VAT na nawozy, tak? A przypomnijmy, że wcześniej było to 23%. 1:1, droga pani, przełoży się na to, że to będzie cena nawozu o 1/4 niższa. Oczywiście wysokie ceny nawozów też, nie wiem, czy miała pani kiedyś do czynienia z produkcją rolniczą, ale nawozy azotowe wytwarzane są z gazu ziemnego, a nawozy azotowe stanowią główny komponent nawozów i najwięcej jest ich zużywanych do produkcji rolnej. I póki cena gazu będzie sztucznie pompowana do góry, to będzie się to przekładało na wszystkie, na ceny wszystkich produktów produkowanych z gazu. Mieliśmy do czynienia z pierwszą odsłoną tarczy w grudniu. Premier zapowiedział, że dzięki obniżeniu akcyzy cena paliwa spadnie i ta cena spadła. Teraz zostaje obniżony VAT chociażby na paliwo. Jest zapowiedź, że cena w dalszym ciągu spadnie, a przynajmniej nie będzie wzrastać i to się zrealizuje. Na razie są to rozwiązania czasowe z opcją przedłużenia ich na dłużej.
Stacyjna nie ma żadnych propozycji dla przedsiębiorców. Świadczy o tym chociaż fakt stworzenia przez państwa zapisów Nowego Ładu.
Bardzo panią, przepraszam, że przerywam, ale bardzo proszę o ściszenie radioodbiornika, bo jakby ułatwi to zdecydowanie tutaj komfort słuchania pani wypowiedzi.
Rozumiem. Proszę posłuchać. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego największa organizacja, Rada Przedsiębiorczości, która skupia wszystkie największe organizacje przedsiębiorców, apeluje do premiera o zawieszenie wprowadzania zapisów Nowego Ładu. Te wszystkie działania będą uderzać w przedsiębiorców, a wzrost kosztów usług uderzy w klienta. Pan mówi tu o produkcji żywności, gospodarce. Przecież proces produkcji żywności, od produkcji żywności do momentu, aż produkt trafi na talerz konsumenta, jest bardzo, bardzo długi. Ilu my mamy pośredników? Jak oni wszyscy są opodatkowani? W 2015 roku polska gospodarka opodatkowana była według Eurostatu na poziomie 33%. Za rok 2020 mamy dane 36%, prawie 37%. Co będzie w 2020 roku? Jakie będą dane za 2022 rok?
Szanowni Państwo, bo działania rządu to jest jakby jedno, ale pytanie, czy do obniżki podatków dostosują się handlowcy, bo ceny mogą, przecież mogą pozostać na niezmienionym wysokim poziomie, bo handlowcy będą chcieli czerpać większe zyski ze sprzedaży towarów i usług. I na kogo wtedy zostanie wylana fala krytyki? Na rząd czy na handlowców? Polskie Stronnictwo Ludowe pytam.
Pan premier już podpowiedział, kogo mają pilnować konsumenci. Właścicieli sklepów, którzy powinni obniżać ceny produktów. To jest polityka rządu. Napuszczania, pilnowania jednych na drugich. Zresztą maile pana Dworczyka wskazały nam, że liczą się słupki, sondaże, a rząd jedynie podsłuchuje, a nie słucha ekspertów, o czym świadczy chociażby wczoraj rezygnacja autorytetów, lekarzy, którzy odeszli i nie chcą współpracować z rządem.
I teraz Karol Żyleński.
Myślę, że tutaj pani dość mocno rozwija defetystyczne tezy. Nie wiem, czemu ma to służyć. Rząd działa sprawnie. Przedsiębiorcy też, proszę pamiętać, że w ubiegłym roku...
To jest rozczarowanie obywateli.
Spokojnie. W tamtym roku, kiedy mieliśmy do czynienia też z nasileniem pandemii, mieliśmy do czynienia z lockdownami, rząd wprowadził tarczę antykryzysową i transferował również do polskich przedsiębiorców ogromne środki, które pozwoliły utrzymać miejsca pracy. Aktualnie w Polsce mamy bezrobocie na poziomie nieprzekraczającym 6%. Jest to jedno z najniższych poziomów w całej Unii Europejskiej. Wskaźniki gospodarcze, takie jak PKB, są bardzo dobre. Spokojnie i stabilnie się rozwijamy. Rząd reaguje na bieżące wydarzenia.
A kto wykupuje mali i średni przedsiębiorcy?
Oczywiście oni wszyscy skorzystali z tarczy, utrzymane zostało tutaj możliwość działania, rozwiązania Polskiego Ładu, mimo tutaj chwilowych trudności w pierwszych tygodniach stycznia, docelowo mają pozostawić w budżetach Polaków 18 miliardów złotych rocznie. To jest kwota, o którą warto się starać. Jeżeli chodzi o te rozwiązania, cały czas Ministerstwo Finansów prowadzi działania edukacyjno-informacyjne. Można skonsultować się. To są bardzo dobre rozwiązania. Przedsiębiorcy też pokazują tutaj statystyki, że od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości liczba przedsiębiorców na terenie województwa lubuskiego stale rośnie rok do roku. Także nie wiem, skąd pani bierze materiał i podstawy do swoich defetystycznych.
I proszę dać mi teraz zadać drugie pytanie państwu w nawiązaniu do tej sejmowej sytuacji z posłem Bartoszem Sienkiewiczem z Platformy, bo jedyne, co mamy w tym konkretnym przypadku, to są przypuszczenia, mamy film, mamy zachowanie innych parlamentarzystów podczas zdarzenia. Ja teraz pytam państwa, czy odpowiedzialność powinna być wtedy, gdy pojawiają się zarzuty medialne, czy wtedy, kiedy pojawiają się zarzuty prokuratorskie, czy dopiero wtedy, kiedy jest wyrok sądu? Proszę bardzo, Anna Komar.
W tym programie już padły takie stwierdzenia, że tak naprawdę zastanawiać się można, o co ten szum. ponieważ nie stwierdzono, czy pan poseł Sienkiewicz był pod wpływem alkoholu, czy był nietrzeźwy. Nikt tej sytuacji nie wyjaśnił.
Ale ja nie pytam o tę konkretną sytuację, tylko na przykładzie tej sytuacji wywołaliśmy temat, który no już w polskiej historii parlamentaryzmu pojawiał się kilkakrotnie, więc może coś z tym trzeba zrobić.
Bardzo dobrze, to mamy od tego Sejm, decyduje Sejm. Sejm ma do tego odpowiednie narzędzia. Poseł może być ukarany na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 96 roku. I bardzo proszę, aby też rządzący, którzy teraz mają większość, wprowadzić odpowiednie zapisy do regulaminu i byli konsekwentni, wyciągali odpowiednie konsekwencje.
I Karol Żeleński.
Oczywiście konsekwencje powinny następować dopiero po prawomocnych wyrokach sądu, natomiast sytuacja, która zapoczątkowała tą rozmowę, czyli postawa bądź antypostawa posła Platformy Obywatelskiej w Sejmie, no troszeczkę tu zmienia optykę. To są jednak osoby publiczne, które podlegają permanentnej ocenie. No i różne rzeczy polski Sejm widział, ale mam nadzieję, że takich wystąpień czy takich spacerów po ławach sejmowych będzie coraz mniej.
Tak sobie myślę jako obserwator wieloletni życia politycznego, że może powinno ukazać się specjalne oświadczenie pana posła Sienkiewicza, które do tej pory się nie pojawiło i chyba się nie pojawi. Ale to taka moja dygresja na koniec. Dziękuję państwu uprzejmie. Anna Komar reprezentowała Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję i życzę państwu miłego dnia.
Karol Żeleński z kolei to przedstawiciel wojewody lubuskiego. Panu również dziękuję.
Dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję również państwu. To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Do usłyszenia.